Przeczytajmy fragment Ewangelii Jana z ostatniego rozdziału, wersety od 1 do 14. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety od 1 do 14. Ten tekst będzie wyświetlony. Potem znów ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Mówią mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak nie rozpoznali, że to jest Jezus. Wtem Jezus zwrócił się do nich, chłopcy, nie macie jakiejś ryby na chleb? Odpowiedzieli mu, nie. Wówczas on im powiedział, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ten uczeń, którego Jezus kochał, powiedział do Piotra, to jest Pan. Gdy więc Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, przepasał się narzutą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Pozostali zaś uczniowie przypłynęli łódką, byli bowiem niedaleko od brzegu, około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus mówi im, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Podszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć pełną dużych ryb, których było 153. A choć tak wiele ich było, nie porwała się sieć. Jezus mówi im, chodźcie, zjedzcie śniadanie. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś? Wiedzieli, że to jest Pan. Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom jako wzbudzony z martwych. Czasami widzimy jakieś postaci, na przykład w telewizji, w filmach, być może w gazetach czytamy o jakichś aktorach, celebrytach i mamy o nich jakieś wyobrażenie, czyż budujemy sobie jakieś wyobrażenie o tych ludziach, ale kiedy dochodzi na przykład do spotkania, to wszystko się zmienia. Kiedyś na przykład, pewnie znacie Zbigniewa Bońka, znany piłkarz, jeden z najlepszych polskich piłkarzy, więc ja go widziałem tylko w telewizji. Więc no, nie wydawało mi się, że on jakiś wysoki jest, ale kiedyś spotkałem go na lotnisku, więc jak popatrzyłem na niego, kurczę, to jednak trochę kawał chłopa. Mi się wydawało, że on taki niski, pewnie tak mojego wzrostu, a jak go zobaczyłem na żywo, to się okazało, trochę, no dużo wyższy ode mnie, taki konkretny facet, więc takie spotkanie koryguje pewne rzeczy. Czasami też mamy wyobrażenie właśnie kogoś, ale jak to porozmawiamy z tym kimś, to nasze wyobrażenie ulega zmianie. Albo kochamy tego kogoś, albo może nienawidzimy. Więc Pan Jezus wzbudzał podobne emocje. Generalnie ludzie mieli pewne, czy mają pewne wyobrażenie na temat Jezusa. Myślą, że On jest taki czy owaki, ale kiedy Go poznają, to albo Go kochają, albo nienawidzą. Jezus wzbudzał takie skrajne emocje. Tak? Więc Jan, jeden z apostołów, napisał Ewangelię i Jan pisał ją w konkretnym celu. On chce, żeby ludzie poznali Jezusa i żeby Go mogli pokochać. Tak? To jest jego cel, żeby ludzie mogli znać Chrystusa i Go pokochać. Więc ta historia służy temu celowi, żeby ludzie mogli poznać Jezusa, żeby ludzie mieli z pierwszej ręki świadectwo tego, jaki Jezus jest, jaki Jezus był, jak się zachowywał i żeby to świadectwo z pierwszej ręki budowało nasze wyobrażenie odnośnie Jezusa. Więc o tym chciałbym mówić. Chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. Zacząć od zmartwychwstania Jezusa. Jan zaczyna ten fragment od stwierdzenia. Potem znów ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. Morze Tyberiackie to inna nazwa Morza Galilejskiego, czy też Jeziora Galilejskiego. I Jan mówi, że tam Jezus ukazał się swoim uczniom. W ten sposób Jan pokazuje, że to, co przedstawia ta historia, jest związana ze zmartwychwstaniem Jezusa. Jest to kolejny dowód na to, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. Ale Jan pokazuje przez to coś więcej. Nie tylko Jan, ale wszyscy autorzy Ewangelii pokazują, że zmartwychwstanie Jezusa nie było zwykłym zmartwychwstaniem, jeżeli możemy mówić o zwykłym zmartwychwstaniu. Że zmartwychwstanie Jezusa było wyjątkowym zmartwychwstaniem. No, w pewnym sensie każde zmartwychwstanie jest wyjątkowe, bo takie rzeczy nie dzieją się na co dzień. Ale zmartwychwstanie Jezusa było wyjątkowo wyjątkowe, jeżeli tak mogę powiedzieć. Co to znaczy? No, Jezus w czasie swojej służby, przed swoją śmiercią, Ewangelie mówią nam, że wskrzesił z martwych kilka osób. Jezus wzbudził z martwych córkę Jaira, przełożonego synagogi, 12-latkę. Jezus wzbudził z martwych swojego zmarłego przyjaciela Łazarza. Jezus też wzbudził z martwych jedynego syna pewnej wdowy. I to, co łączy te trzy zmartwychwstania, to fakt, że te osoby powróciły do swojego dawnego życia, do swojego dawnego funkcjonowania. Córka Jaira dalej mieszkała ze swoimi rodzicami, bawiła się, czy tam pomagała rodzicom w domu. Łazarz dalej mieszkał ze swoimi siostrami w swoim domu, wykonywał swoje obowiązki domowe. A ten jedyny syn wdowy też wrócił do życia, jakie miał przed śmiercią. Wszyscy oni funkcjonowali tak samo w pewnym sensie, jak to było przed śmiercią. Wrócili do tego, co było. Natomiast jeśli chodzi o Jezusa, to Jan mówi nam, że jego zmartwychwstanie jest pod tym względem inne. Autorzy Ewangelii pokazują nam, że Jezus zmartwychwstał w ciele. Uczniowie mogli go dotknąć, mogli włożyć palec w otwory po ranach na jego ciele. Jezus jadł razem z nimi. Więc to pokazuje, że Jezus powstał z martwych w ciele i jest dalej człowiekiem, ale sposób funkcjonowania Jezusa jest inny od tego, jak funkcjonował przed śmiercią. Wcześniej Jezus był cały czas ze swoimi uczniami, był pośród nich, spał pośród nich, jadł z nimi, nauczał ich, podróżował z nimi, a teraz Jezus po prostu ukazuje się swoim uczniom. Nie jest z nimi cały czas. Jezus nie jest jak córka Jaira, nie jest jak Łazarz, czy ten jedyny syn wdowy, którzy po zmartwychwstaniu wrócili do tego, co było wcześniej. Jezus funkcjonuje w nowy sposób, w inny sposób. Jezus nie wraca do tego, co było wcześniej. Nie ma tych ograniczeń, jakie mają właśnie ludzie. Na pewno jest to nowy sposób funkcjonowania Jezusa dla uczniów. Dlatego też, kiedy Tomasz widzi zmartwychwstałego Jezusa i rozmawia z nim, to składa wyznanie swojej wiary odnośnie Jezusa. Tomasz powiedział, nie, tak zwany niewierny Tomasz, tak? Powiedział, mój Pan i mój Bóg. Więc zmartwychwstanie Jezusa pokazywało uczniom, że Jezus z Nazaretu faktycznie jest tym, za kogo się podawał. Jest Bożym Synem, a w związku z tym jest Panem i Bogiem. Więc kiedy Jezus ukazywał się swoim uczniom, to mówiło im, że Jezus ukazuje się im jako Pan nieba i ziemi, jako człowiek Bóg. Dlatego każde ukazanie się Jezusa uczniom było dla nich pod każdym względem wydarzeniem wyjątkowym. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że Jezus przed śmiercią, że nie mogę użyć takiego porównania, był jak larwa motyla. W pewnym sensie, prawda? Natomiast po zmartwychwstaniu jakby rozwija skrzydła, jest motylem. W pewnym sensie to samo, to jest ta sama larwa, ale jednak jest różnica. Prawda? Motyl już nie tylko chodzi, motyl też i lata. Więc może taka niedoskonała to podobieństwo, ale generalnie jest pewna zmiana w Jezusie, że oni widzą w nim Boga. Druga kwestia, spotkanie. Jan przenosi naszą uwagę na uczniów, jest ich siedmiu. Niektórzy są wymienieni z imienia, co do innych podana jest wskazówka, która ułatwia ich identyfikację, synowie Zebedeusza, czyli Jakub i Jan, a co do dwóch ostatnich, to nie wiemy, którzy to byli uczniowie. Niektórzy mówią, że był to Andrzej i Filip, ale nie wiadomo tego tak naprawdę. Więc jest ich siedmiu i łowią ryby w Morzu Tyberiackim, w tym Jeziorze Galilejskim. Zaczęli w nocy, ale do wczesnego poranka nic nie złowili. Wtedy jakiś człowiek stojący na brzegu zadał im pytanie. I Jan mówi, że był to Jezus, ale uczniowie go nie rozpoznali. Mieli prawo. Byli 100 metrów od brzegu. Był bardzo wczesny ranek, więc jeszcze mogło być dosyć ciemno, a głos niesiony po wodzie może brzmieć nieco inaczej od oryginału. Dlatego nie jest to dziwne, że nie rozpoznali Jezusa. Zwłaszcza, że ten nie afiszował się ze swoim przybyciem i nie wołał: chłopaki, jestem. Tak. Nic takiego się nie wydarzyło. I ten człowiek stojący na brzegu zadaje pytanie: chłopcy, nie macie jakiejś ryby na chleb? Tyle, że w naszym języku tego nie widać, ale nie jest to zwyczajne pytanie. W języku greckim to pytanie wymaga negatywnej odpowiedzi. W związku z tym to nie jest takie neutralne pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. To pytanie już zakłada negatywną odpowiedź. W związku z tym można to pytanie, czy należałoby przetłumaczyć w trochę inny sposób. Na przykład: chłopcy, nie macie żadnej ryby, prawda? To jest to właśnie ten kontekst. No, w naszym języku takiej możliwości nie ma. W języku greckim jest taka możliwość. Więc chłopcy, chłopaki, nie macie żadnej ryby, prawda? Więc co to pytanie pokazuje? No, pokazuje, że ta nieznana uczniom osoba stojąca na brzegu wie, że nic nie mają. Że nic nie złapali. A skąd to wie? No chyba musi się znać na tej pracy. Dlatego kiedy ten człowiek mówi, aby ci wysezonowani rybacy zarzucili sieć po prawej stronie łodzi i że tam znajdą ryby i uczniowie posłusznie to robią, musi znaczyć, że zaufali temu człowiekowi, rozpoznali pewien autorytet jego. Musiał się znać na rzeczy. Skoro wie, że nic nie mają i skoro każe im zarzucić sieć po prawej stronie, to oni widzą, musi się znać. W związku z tym nie mamy nic do stracenia, zarzućmy tę sieć, zobaczymy, co złapiemy. I jaki był z tego skutek? No, był zaskakujący. Nie byli w stanie wyciągnąć sieci z powodu mnóstwa ryb. Czyli ten człowiek na brzegu dobrze im podpowiedział. Ten człowiek na brzegu musiał się znać na rzeczy, musiał coś wiedzieć więcej niż oni. I wtedy prawdopodobnie jednemu z nich przypomniało się coś sprzed jakiegoś czasu, kiedy byli jeszcze z Jezusem. Co? No to, że już podobna sytuacja miała miejsce w ich życiu. Był taki raz, kiedy wrócili z pustymi sieciami, ponieważ byli rybakami. I wtedy Jezus powiedział im, aby zarzucili sieci ponownie. I wtedy złapali mnóstwo ryb. Więc czy może to być przypadek, że ten człowiek na brzegu wiedział, że nic nie złapali i wiedział, gdzie zarzucić sieć, aby złapać ryby? Jan jest tym uczniem, którego oświeciło w tym momencie, że ten człowiek na brzegu to Jezus. I mówi od razu Piotrowi: to jest Pan. Jak zareagował Piotr? No, ten od razu, żeby tam za dużo nie wczytać, reaguje emocjonalnie, można powiedzieć. Od razu chce rzucić wszystko i jak najszybciej dostać się na brzeg. I tutaj jedna uwaga. Nasz tekst mówi, że Piotr był nagi. Co to znaczy? Dla nas nagi znaczy, że bez ubrań, tak jak go Pan Bóg stworzył. Ale tak nie było. Tak? Piotr nie był nagi w tym sensie. Dlaczego nie był nagi w tym sensie? Ponieważ Bóg w prawie mojżeszowym zakazał nudyzmu. Jakby te części intymne człowieka Pan Bóg nakazał zakrywać, chronić. W związku z tym nikt nie mógł tam nago paradować. Żydzi nie chodzili nago, raczej chronili swoją, jakby tak to powiedzieć, prywatność. Więc jeśli chodzi o to słowo nagi, znaczy, że Piotr raczej nie miał zewnętrznego odzienia swojego, jakiejś tuniki, ale miał taką jakby bieliznę, tunikę, którą można tak nałożyć, żeby ona nie utrudniała pracy. W tym sensie był nagi. Więc wróćmy do uczniów. Więc Piotr na wieść o tym, że Jezus jest na brzegu, rzuca wszystko i udaje się do Jezusa. A reszta uczniów płynie łodzią do brzegu. Więc docierają do tego brzegu i co się dzieje? No, śniadanie. Więc wyszli na brzeg. Widzą rozpalone ognisko, a na tym ognisku była przygotowana ryba oraz chleb. Ale kto to zrobił? Kto przygotował to ognisko? Kto przygotował ten chleb? Kto przygotował tę rybę? Czyżby to Piotr wszystko zaaranżował? To nie był Piotr. Przecież nie złowili żadnej ryby. Nie miał ze sobą żadnej ryby. Więc to Jezus przygotował to ognisko. To Jezus przygotował rybę oraz chleb. Ale jak to, można zapytać? Ten, który jest Bogiem, któremu służy całe stworzenie, miałby przygotowywać ognisko i jedzenie takim zwykłym rybakom, jak jakiś pospolity sługa? I dalej Jezus mówi uczniom, aby przynieśli kilka ryb z tych przez nich złowionych. Zaprasza uczniów na śniadanie, po czym podaje im chleb i rybę. I znowu tutaj powinno się nas zastanowić, ale zaraz, czy to nie powinno być odwrotnie? Czy to nie oni powinni się kręcić wokół Niego, skoro jest Bogiem, jest tym, który zmartwychwstał, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi, to nie oni Jemu powinni służyć? Coś tu chyba jest nie tak. Jak w tej sytuacji zachowują się uczniowie? Jak to śniadanie przebiega? Z relacji Jana, z tych szczegółów, które podał, no to się wyłania taki obraz, że uczniowie wiedzą, że to jest Pan. Pan Jezus Chrystus. W związku z tym siedzą przy ognisku, prawda, skłonili głowy i w ciszy, nic nie mówiąc, jedzą. Tak? Nie śmią spojrzeć na Jezusa. Ale to jest zły obraz. To jest zły obraz. Tak to nie wyglądało. Raczej to wyglądało inaczej. Patrząc na dalsze wersety, widzimy, że Jezus rozmawia ze swoimi uczniami. Nie ma tej nieśmiałości z ich strony. Szczególnie z Piotrem rozmawia o dwóch sprawach. Jeżeli popatrzymy na inne opisy różnych spotkań Jezusa zmartwychwstałego z uczniami, to oczywiście oni rozpoznają, że to jest Pan, Bóg, zmartwychwstały, ale rozmawiają z Nim. Są z Nim, tak? Nie wstydzą się, nie spuszczają głowy w dół, prawda, żeby tylko na Niego nie spojrzeć, ale po prostu są z Nim. Więc możemy sobie wyobrazić, że to śniadanie, ono było takie, może być dynamiczne. Jan nie wspomina o tym, bo to raczej było oczywiste, że kiedy jest wspólny posiłek, no to się rozmawia o różnych, no się rozmawia generalnie. Rozmawia się o różnych rzeczach. Być może były tam też i żarty. Być może sobie wspominali uczniowie przy Jezusie, jakie to gafy popełnili wcześniej i jak ich Jezus skorygował, prawda? Ale też być może rozmawiali o poważnych rzeczach dotyczących Królestwa Bożego. Musimy pamiętać, że Jezus szykował się do odejścia, do wstąpienia do nieba, zostawienia ich, więc chciał ich przygotować, więc pewnie rozmawiali też i o poważnych sprawach. Więc w głowach uczniów było mnóstwo pytań. Kiedyś oni musieli zadać te pytania, ktoś im na nie musiał odpowiedzieć, więc Jezus był tą najlepszą osobą, więc to śniadanie był czasem nie takiego siedzenia ze spuszczoną głową wokół Jezusa, ale to było spotkanie z Nim, jedzenie razem z Nim, w Jego otoczeniu, rozmowa z Nim. Więc możemy też pomyśleć sobie o tak zwanych royalsach, czyli o rodzinach członków rodzin królewskich, kiedy na przykład brytyjska rodzina królewska odwiedza jakieś miejsce, spotyka się z różnymi ludźmi, to jest tam miejsce na to, żeby i pożartować, i porozmawiać o poważnych sprawach. Żarty pozwalają skrócić dystans, żarty pozwalają przełamać lody, żarty zbliżają do siebie ludzi. I możemy właśnie popatrzeć tak z dystansu na całą tą historię, to Jezus po prostu, no tak możemy, wkręca trochę tych swoich uczniów, podpuszcza ich, jakby nie ujawniając się i jakby mówiąc, słuchajcie, rzućcie tamtą sieć w tam po prawej stronie łodzi to złapiecie. Więc ten. Więc no, widać, że Jezus jakby nie jest gdzieś tam wysoko, ale jest jakby z nimi na ich poziomie. Więc Jezus przychodzi normalnie, spędza z nimi czas, rozmawia z nimi, więc jedzą, żartują, śmieją się. Ale w tym wszystkim trzeba dodać, że oni wiedzą, że to jest Pan. Tak? Oni wiedzą, że to jest Pan, więc mają świadomość, z kim rozmawiają. To nie jest tak, że oni się spoufalili z Jezusem. Oni wiedzą, są przekonani, to jest Pan. Możemy robić pewne rzeczy, ale to jest Pan. Więc pewnych rzeczy nie wypada nam robić, nie wolno nam robić, bo to jest Pan. Więc czego może nas nauczyć ta historia? No, czy widziałeś kiedyś samolot ze skrzydłem po jednej stronie kadłuba? No pewnie na złomowisku, tak, ale bo generalnie takich samolotów w użyciu nie ma. Dlaczego? Ponieważ taki samolot nie poleci. A nawet jakby go wynieść w górę i pchnąć go, to też nie poleci, tylko spadnie, rozbije się. Dlatego samoloty potrzebują mieć symetryczne skrzydła po jednej i po drugiej stronie. I taką symetrię pokazuje nam Jan w tym fragmencie odnośnie Pana Jezusa Chrystusa. Jak postrzegasz Jezusa? Kiedy patrzysz na Jezusa, to co widzisz? Kogo widzisz? Czy widzisz Pana nad Panami, Króla nad Królami, Boga, który zasiada na tronie gdzieś tam wysoko i który oczekuje od Ciebie bezwarunkowego posłuszeństwa? Czy może widzisz Jezusa jako człowieka, zwykłego sługę, jako, można powiedzieć, tego najniższego rangą sługę, którego można ignorować, którym w zasadzie można pomiatać, którym można gardzić, bo przecież on takie pospolite rzeczy wykonuje, posługi wykonuje. Przecież to on chodzi wokół uczniów, a nie uczniowie wokół niego. Więc to uczniowie, można powiedzieć, są ważni, a nie Jezus. Otóż Jan pokazuje nam, że jeśli tak patrzymy na Jezusa, z jednym skrzydłem, można powiedzieć, albo z drugim, to nasze postrzeganie Jego osoby będzie zawsze niewłaściwe. Jeśli tylko widzimy Go wyłącznie jako Pana lub wyłącznie jako sługę, nasze rozumienie Jego osoby będzie wyłącznie połowiczne. A jeśli będzie połowiczne, to znaczy, że będzie niewłaściwe. Będziemy patrzeć na Jezusa tylko jakby z jednej strony. Nie będziemy dostrzegać tego wszystkiego, co Jezus reprezentuje. A jeżeli nie będziemy patrzeć właściwie, czy widzieć Chrystusa właściwie, to też chrześcijaństwo będziemy postrzegać w niewłaściwy sposób. W związku z tym nasza reakcja na Jezusa będzie albo chłodna, zdystansowana, ponieważ nie chcemy się poddawać temu królowi, albo będzie naszpikowana pogardą i odrzuceniem. No co nam taki gościu będzie mówił, jak on zajmuje się przygotowaniem ogniska czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy będzie ten samolot jakby z jednym skrzydłem. Nasze zrozumienie chrześcijaństwa Chrystusa będzie jak samolot z jednym skrzydłem. To się gdzieś tam rozbije. Dlatego Jan chce, abyśmy widzieli osobę Jezusa we właściwy sposób. Jan pragnie, abyśmy widzieli, że w osobie Jezusa Chrystusa znajdują się, można powiedzieć, te dwie rzeczywistości. Są dwie strony medalu. Z jednej strony widzimy Jezusa jako Pana, a z drugiej strony widzimy Jezusa jako uniżonego sługę Boga. I Jezus łączy w sobie te dwie rzeczywistości i jest Panem, jest Królem, który w tym samym czasie jest uniżonym sługą. Jezus jest Królem, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To uczy nas Ewangelia. Jan pokazuje nam Jezusa w Jego całej rozpiętości. Pokazuje nam Jezusa w Jego wywyższeniu. Jako Boga, jako Pana, jako Bożego Syna, do którego należy wszystko i przez którego wszystko powstało i który wszystko utrzymuje. A z drugiej strony pokazuje nam Jezusa w Jego uniżeniu jako sługę, który umiera dla ratowania grzeszników, który służy tym, którzy na to nie zasługują. Więc ogromne wywyższenie idzie w parze z ogromnym uniżeniem. I w ten sposób Jan uczy nas jednej z fundamentalnych prawd chrześcijaństwa. Jan mówi nam, że uczeń Jezusa Chrystusa jest osobą, która wie, że Jezus jest Panem. i w związku z tym poddaje się pod jego panowanie, jego prowadzeniu. Ale w tym samym czasie uczeń Chrystusa jest też osobą, która wie, że potrzebuje służby Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Potrzebuje, żeby Chrystus jej usłużył. I w związku z tym przyjmuje to wszystko, co Chrystus uczynił. Przyjmuje tę posługę Chrystusa. Dlatego uczeń Jezusa Chrystusa jest z Chrystusem zarówno w Jego wywyższeniu, kiedy Go uznaje swoim Panem, jak i w Jego uniżeniu, kiedy je na przykład śniadanie, które przygotował Jezus. Czy kiedy przyjmuje właśnie to uniżenie, przez ofiarę, którą złożył Jezus z siebie samego za grzech świata na krzyżu. Tak pokazuje nam uczniów Jan w tym fragmencie. Wiedzą, że Jezus jest Panem, jest Chrystusem. A kiedy Jezus zaprasza ich do śniadania i im służy, to oni to przyjmują. Jedzą z Nim, nie protestują, nie mają problemu, aby przyjąć to, co Jezus im daje. I Jezus już ich tak nauczył raz. Ponieważ Piotr, to znamy może, podczas ostatniej wieczerzy Jezus postanowił umyć nogi swoim uczniom. I żaden z uczniów nie zaprotestował, nie miał odwagi zaprotestować poza Piotrem. Piotr zawsze ma odwagę mówić to, co myślą inni. Tak? Więc Piotr zaprotestował. Jak to? Ty, Pan, będziesz mi mył nogi? Jezus odpowiedział, jeśli ja ci nóg nie umyję, to nie będziesz miał ze mną działu. Więc Piotr już, jakby przymknął się, zaakceptował, zrozumiał, że potrzebuje tego, co Jezus czyni. Być może nie rozumie tego. Dlaczego? Ale potrzebuje tego, co Jezus czyni. Tak więc uczeń Jezusa Chrystusa jakby jest z Jezusem właśnie zarówno w Jego wywyższeniu, poddaje się Jemu, jak i w uniżeniu, przyjmuje to, co Jezus Chrystus uczynił. I ostatnia rzecz, taka kombinacja ogromnego wywyższenia z ogromnym uniżeniem jest gwarantem tego, że Jezus Chrystus jest najlepszym możliwym Panem, władcą, jakiego człowiek może mieć, jakiemu człowiek może się poddać. I żeby to lepiej troszeczkę zrozumieć, to w Starym Testamencie już widzimy pewną taką, że tak powiem, zajawkę, że właśnie takiej postawy, że ktoś taki jest potrzebny człowiekowi. Widzimy na przykład króla Salomona, syna Dawida, który był królem według Bożego serca. I ten Salomon był jednym z najmądrzejszych ludzi, ale zanim stał się jednym z najmądrzejszych ludzi, kiedy stał się królem, to Bóg przyszedł do niego i powiedział mu, proś, co mam ci dać. Ciekawe pytanie, słuchajcie. Gdyby dzisiaj Bóg do ciebie przyszedł i powiedział, proś, co mam ci dać, o co byś poprosiła? Jaka to byłaby prośba? A tutaj mamy Salomona, który jest królem, który panuje nad Bożym ludem, nad Izraelem. I co Salomon odpowiedział? Boże, daj mi mądrość, żebym mógł sądzić ten lud, żebym wiedział, umiał rozróżniać dobre od złego. Czyli Salomon mówi, daj mi środki, żebym mógł służyć temu ludowi. Tak? Daj mi środki, narzędzia do tego, żebym mógł dobrze służyć temu ludowi, bo ten lud tego potrzebuje. Potrzebuje króla, który by mu służył. I Bogu się to spodobało. I to tak bardzo się spodobało, że Bóg powiedział, to daję ci to, co prosiłeś. Masz mądrość do tego, żeby sądzić ten lud, ale daję ci też to, o co nie prosiłeś. Bogactwo i chwałę. Więc Salomon był był królem, którego chwała roznosiła się w tamtym czasie po całym świecie. Ale on jest tylko cieniem. Cieniem tego, co możemy powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Ponieważ Jezus Chrystus nie zabiegał o sławę, nie zabiegał o bogactwo, nie zabiegał o chwałę dla siebie. Jezus przyszedł po to, żeby służyć. On zabiegał o chwałę Ojca. I w pewnym sensie, więc Jego służba wiązała się z oddaniem swojego życia w ofierze za grzechy ludzi, którym przyszedł służyć. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że taka właśnie była prośba Jezusa do Ojca. Ojciec pytał, proś, a dam ci co chcesz. A Jezus mówi, pomóż mi, daj narzędzia do tego, żebym mógł zbawić ten lud. I ponieważ Jezus prosił o to, żeby mógł służyć i żeby mógł zbawić ten lud, to Bóg w pewnym sensie powiedział, to daję ci wszystko inne, o co nie prosiłeś. Jesteś Panem nieba i ziemi. Dam mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Dlatego Jezus jest najlepszym możliwym Panem, władcą, ponieważ jest w tym samym czasie Zbawicielem. Tym, który się uniżył po to, żeby umrzeć na krzyżu, żeby wziąć na siebie nasze grzechy i zmartwychwstał, aby nas usprawiedliwić, aby dać nam życie wieczne. To jest właśnie taki obraz pokazuje nam Jan odnośnie Jezusa. To wywyższenie miesza się z uniżeniem. Ogromne wywyższenie miesza się z ogromnym uniżeniem. I w tym jest właśnie zbawienie. Taki jest Jezus. Pomódlmy się.